Bogusław Wichrowski przy konsolecie, Ewa Dados przed mikrofonem. Za chwilę na naszej antenie coś dobrego. Zapraszamy. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, jak zawsze o tej porze. A Państwa i moimi gośćmi dziś są ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. I już wszyscy wiemy, że o hospicjum dobrego Samarytanina rozmawiać będziemy. Witam serdecznie księdza profesora.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I pani Agnieszka Golec, która jest pielęgniarką koordynującą pracę i funkcjonowanie tej części zadań hospicyjnych. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
Dobry wieczór, witam.
No właśnie, spotykamy się na żywo. Jesteśmy w naszym radiowym studiu. A czas, który minął, a właściwie no, pandemia jeszcze trwa, tylko że zostały zdjęte pewne obostrzenia. Natomiast był czas, kiedy było bardzo trudno i rozmawialiśmy przez telefon. Pamięta ksiądz profesor?
Tak, pamiętam. To było inne doświadczenie tego uczestnictwa w audycji i kontaktu ze słuchaczami. To był początek tego trudnego okresu i zastanawialiśmy się, w jaki sposób również dostosować naszą placówkę do specyfiki, czyli możliwości pożegnania osób najbliższych, które znajdują się pod naszą opieką. Wypracowaliśmy kilka form, między innymi nie tylko kontakt telefoniczny, ale na przykład poprzez tablety, używanie Skype'a, tak by zabezpieczyć również możliwość kontaktu wzrokowego. Również niektórych pacjentów przemieszczaliśmy do tych pokoi, które mają okna na parterze, czyli inaczej mówiąc, że odwiedzający przez szybę, a później nawet te okna były otwierane. Więc to było duże doświadczenie, ale też i takie budujące również, że osoby najbliższe chciały przyjść do hospicjum i nawet w takiej formie towarzyszyć osobom umierającym.
To było trudne bardzo dla chorych. Widzieliśmy to niejednokrotnie na dyżurach, gdzie dla osoby cały czas mówimy, że hospicjum to obecność, prawda?
Tak.
A ta obecność w czasie, kiedy pacjent umiera, jest szczególnie ważna. I czuło się, że jest ten brak. I tutaj, tak jak ksiądz profesor mówił, próbowaliśmy jako personel wszystkimi możliwymi sposobami jakby zrekompensować to. Ale to się nie da do końca. Chociaż człowiek spojrzy przez WhatsAppa, zobaczy swoich bliskich w telefonie, czy na tablecie, czy przez tą szybę się zobaczy. We mnie pozostał jednak brak. I to puste hospicjum, pracuję 18 lat, jest dla mnie teraz takim obrazem ścisku w sercu, gdzie jednak nigdy nie doświadczyłam takiej pustki, jak w tym czasie i takiego smutku też. Jednak nieobecności tych najbliższych, mimo naszych, mówię, wszelkich starań.
Ale doświadczenia pojawiły się inne ze strony tych, którzy mogli w jakiejś formie podać rękę, tę dobrą rękę, która wspierała was w tym najtrudniejszym czasie, księże profesorze.
No to tych dobrych dłoni mieliśmy bardzo dużo, poczynając od instytucji administracji rządowej, samorządowej, zarówno z Urzędu Miasta, z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego, również inicjatywy wolontariuszy różnych grup, osób prywatnych, które bardzo chętnie angażowały się w pomoc w przygotowaniu tak zwanego sprzętu osobistego zabezpieczenia, poczynając od tych maseczek, kończąc nawet na poszukiwaniach sprzętu, który trudno samemu w domu wytworzyć, a który można osiągnąć w innych miejscach. Więc to zaangażowanie było bardzo wielkie. Wracając jeszcze do tej obecności, to zawsze podkreślaliśmy to, żeby doceniać możliwość odwiedzania osób, które możemy odwiedzić. I ja myślę, że to był też taki znak. Korzystajmy, kiedy jest ta możliwość.
Spieszmy się kochać ludzi.
Tak, dokładnie tak jest. To ma wiele swoich imion, te słowa księdza Twardowskiego, bo w tym zabieganiu wiele osób nie doceniało tego. I kiedy zostaliśmy w domach lub kiedy już mogliśmy wyjść z tego domu, a nie możemy wejść do szpitala, do hospicjum, no to coś w nas się przywartościowuje. Troszeczkę jesteśmy tacy wyhamowani, wolniej chodzimy, więcej się zastanawiamy. No i wówczas ta hierarchia chyba się w nas powoli zaczyna we właściwym kierunku zmierzać. Że coś musi być na pierwszym miejscu, a coś na dalszym.
Jakieś lekcje, księże profesorze, każdy z nas odrabią w tym trudnym czasie, prawda?
O tak, to tak. Uważam, nawet ten czas takiego dystansu zewnętrznego to zawsze jest moment, kiedy możemy wejrzeć w siebie, nawet naprawić jakieś relacje, które niekoniecznie musiały w każdym okresie życia dobrze funkcjonować. Zastanowić się, jak pomóc tym, którzy potrzebują takiego wsparcia w różnych formułach. Nawet to, że my też przez ten okres czasu nie byliśmy obecni tak we wspólnotach parafialnych, na różnego rodzaju akcjach. Przecież miał być marsz w rocznicę śmierci Ojca Świętego spod urzędu na plac, na skwer Jana Pawła II na naszym uniwersytecie. Miały być różnego rodzaju kwesty, zbiórki. No i też podjęliśmy tą inicjatywę, bo zaplanowaliśmy...
I te żonkile, które mogliśmy tylko oglądać przez szybę.
Dokładnie, 10 tysięcy...
Ale oglądaliśmy.
Tak, 10 tysięcy żonkil posadzonych w różnych miejscach naszego pięknego miasta. Ale w efekcie też nawet ta inicjatywa, którą podjęliśmy na portalu Zrzutka, jazda dla hospicjum, by zebrać środki na zakup ambulansu, i się udało.
Tak.
30 dni zebraliśmy znacznie więcej, niż było potrzeba, bo to sięga prawie 140 tysięcy. To wykorzystamy te do 100 tysięcy na zakup tego ambulansa, pozostałe środki na inne ważne wydatki, które są niezbędne w funkcjonowaniu hospicjum.
Ja myślę, że wielu, którzy przyczynili się i mieli swój udział właśnie w tym dziele, będzie pamiętało, bo przecież potrzeb niewątpliwie będzie niemało, nieprawdaż?
Tak, te potrzeby, one były i zawsze będą. Tam, gdzie jest człowiek, tam będą potrzeby, tym bardziej człowiek leżący.
Nie
człowiek.
Tylko w czasie rozliczania PIT-u.
Dokładnie. Dokładnie. Chcę tu jeszcze dopowiedzieć do słów księdza prezesa takie małe gesty ludzkiej obecności. Fundacja Doktor Clown, która na co dzień towarzyszy dzieciom. Tutaj też drobne uśmiechy poprzynosili jakieś kwiatuszki, poprzynosili jakieś słodycze dla wszystkich, dla całego personelu i dla wszystkich pacjentów. To było małe, ale to tak ucieszyło w chwili, gdy drzwi są zamknięte i kiedy nikt nie wchodzi na teren. Kwiaty, które są co tydzień też przynoszone świeże, żeby jednak to hospicjum wyglądało i było jednak wciąż żywe. Żywe, tak, dokładnie. Małe, wielkie gesty. Waga też słów, ogromna. Kiedy mamy w telefonie rodzinę, która mówi, niech pani podejdzie i powie tylko, że ją kocham, że kocham mamę. I to jedno zdanie, które idę jako pośrednik, żeby przekazać. Albo pani syn tęskni za panią i pozdrawia. Stałyśmy się pośrednikami między. I tutaj też doświadczyłam właśnie wagi czasu, wagi słów, że to, co mieliśmy, jak łatwo można stracić, prawda?
To taka niezwykła misja. Zawsze byliście tą organizacją pożytku publicznego, tym miejscem, gdzie misja, gdzie człowiek, gdzie miłość miała szczególną wagę. W tym trudnym czasie takie namacalne gesty i takie odczuwalne sytuacje, nieprawdaż?
Tak, przede wszystkim podkreślamy to, że ten czas obecności innych ludzi w jakiś sposób chcieliśmy też, jak użyliśmy tego słowa, rekompensować. Wcześniej na przykład nie zwracaliśmy uwagi na obecność muzyki, tego, co się określa muzykoterapią.
Tak.
Więc od tego czasu już tu pani nasza Agnieszka na pewno potwierdzi, że bardzo to przyjęli pozytywnie nasi podopieczni. I ten dźwięk muzyki różnej. Trzeba przyznać, że myśmy uważali, że to klasyczna, taka bardzo
relaksacyjna,
a nieraz po prostu nawet ktoś prosi, żeby zagrać coś partyzanckiego, tak, czy jakieś religijną pieśń, coś bardziej radosnego. Także tutaj panie pielęgniarki, one są, można powiedzieć, tymi, którzy formują tą listę przebojów naszych podopiecznych. Zrozumiałe, że są osoby w różnych stanach. Są te, które są przytomne i możemy się z nimi komunikować, ale i są również te, które nie są w takiej bezpośredniej komunikacji, ale dobrze wiemy, że słuch najczęściej działa bardzo dobrze, więc nieraz widzimy takie rozweselone oczy czy uśmiech na twarzy, mimo że ktoś nie może z nami się komunikować w sposób bezpośredni.
Tak, w pierwszy dzień, gdy puściliśmy właśnie muzykę taką wyciszoną, jakiś szum morza, ptaki, prawda? I pytamy o ocenę, pytam jednej pani Mario, jak muzyka podoba się pani? wie pani co, jutro poproszę Krawczyka.
Także koncert życzeń. Tak, koncert życzeń również w hospicjum, mimo że zakończyliśmy niedawno tak zwane sprawozdanie za rok 2019, walne zebranie. No i możemy też powiedzieć, że pewne statystyki, że pod naszą opieką w hospicjum stacjonarnym przy ulicy Bernardyńskiej 11a zmarło 410 osób. Średnia przebywania pod naszą opieką to 17 dni. Natomiast w opiece domowej w Lublinie i wokół, czyli w sąsiednich gminach, 378 osób. I długość przebywania pod naszą opieką to około 60 dni. Mhm. To również, jeżeli chodzi o oczekiwanie na naszą posługę, to w hospicjum stacjonarnym to jest około 16 dni, a domowym 60 dni. Mhm. Tak, zawsze jest dużo większe oczekiwanie na nasze wsparcie w hospicjum domowym.
Natomiast hospicjum domowe to też jest wielka posługa i bardzo ważny aspekt waszej działalności, bo dla tych słuchaczy, którzy być może nie przyglądają się strukturze funkcjonowania i hospicjum, kojarzy im się tylko i wyłącznie z tym adresem Bernardyńska. Warto przypomnieć.
Tak, to jest prawdą. Więc mniej więcej każdego dnia pod naszą opieką jest tak między 80 a 90 osób, czyli to jest kilkakrotnie więcej niż w hospicjum stacjonarnym, które jest przy ulicy Bernardyńskiej. Ale to jest właściwa proporcja, bo znamy to piękne powiedzenie, wszędzie dobrze, najlepiej jest w domu. I to tylko serce rośnie, kiedy większość osób z najbliższej rodziny człowieka umierającego pragnie pobytu swojej ukochanej osoby w domu i nas zaprasza z pomocą.
I w tę ostatnią drogę są razem z nimi, prawda? Wyprawiają się wspólnie.
Dokładnie, takim naszym priorytetem jest właśnie, żeby pacjent jednak, o ile to możliwe, był w domu. Choroba nowotworowa, z którą najczęściej mamy do czynienia, niesie ze sobą niestety tak dużo objawów, że często chory nie może dokończyć swojego życia właśnie pod opieką tylko rodziny. I stąd próbujemy przenieść ten dom do hospicjum stacjonarnego. Ale tak na pierwszej linii taka walka jest właśnie o to, żeby chory jednak był w domu. I stąd pielęgniarka, która jeździ 2 razy w tygodniu, lekarz, który jeździ raz na 2 tygodnie, próbują tak przygotować rodzinę, żeby oni w chwili umierania pacjenta potrafili rozpoznać te objawy, żeby nie panikowali, żeby ze spokojem wiedzieli też, gdzie mogą teraz zadzwonić, żeby byli wyedukowani, co mogą jeszcze dla tego swojego chorego zrobić i żeby w tym ostatnim etapie razem z nim po prostu być. Bo żadne hospicjum stacjonarne, choćby najlepsze, jednak nie odda tego.
I też zdarzają się bardzo często takie sytuacje, że rodzina chce i zabiera swojego bliskiego na ostatnie dni do domu, wiedząc, że asystuje hospicjum domowe. To
też jest wielka wasza zasługa. Rozumiem tej właśnie edukacji, rozmowy, pochylenia się nad całą rodziną, bo hospicjum to nie tylko troska i ukierunkowanie na chorego, cierpiącego. To także objęcie opieką całej rodziny.
Tak.
Najważniejsze jest takie poczucie bezpieczeństwa tego chorego i rodziny. Bo choroby nie zwyciężymy już, ale możemy stworzyć takie bezpieczeństwo dla rodziny, że która będzie po prostu wiedzieć, poruszając nawet te najtrudniejsze tematy, tematy o śmierci, prawda? To rodzina często chce o tym rozmawiać, że jak będzie miała wiedzę, to będzie bardziej spokojna. Ma telefon do pielęgniarki, do której może zadzwonić. Ma telefon do lekarza, do którego może zadzwonić. Ma tą już wiedzę i dzięki temu te etapy, które łatwiej będzie jej przechodzić w domu. Nie zawsze to się udaje.
Tutaj pani Agnieszka wspomniała na temat tych harmonogramów wizyt. One są takie, możemy powiedzieć, standardowe, ale bardzo często jest tak, że wizyta pielęgniarki jest i codziennie. I lekarze...
Telefon kontaktowy.
Tak.
I na bieżąco.
Na bieżąco również posługa lekarska, bo przecież u nas jest w różnych formach zatrudnionych 16 lekarzy, 39 pielęgniarek. Także jest dwóch psychologów, rehabilitanci, dietetycy, to więc ci, którzy służą wsparciem. A oprócz tego zawsze na telefon możemy jeszcze inne osoby do nas doprosić.
Zwykle, kiedy spotykamy się wieczorową porą na naszej antenie w programie Coś Dobrego, pytamy o plany, bo myśli się o tym, co będzie jutro. Księże profesorze, pozwoli ksiądz profesor, że najpierw pogratuluję zaszczytnego honoru, ale mam nadzieję, że ksiądz rektor, tu już zapytałam zanim weszliśmy do studia, co będzie dalej? Czy to hospicjum będzie zawsze w sercu i obecność księdza profesora, prezesa?
Kiedy to pytanie mi postawiono, można powiedzieć nawet kilka godzin po wyborze, to bez zastanowienia odpowiedział.
Na rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Na rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, że to jest naturalny wybór, że w hospicjum pozostanę. Bo to hospicjum jest takim, gdzieś nieraz się mówi, że to jest oczko w głowie, że to jest serce, ale tak jest. Tak, jest to, co więcej, to jest według mnie takie duchowe zaplecze. I każdy, kto chociaż trochę czasu spędził w hospicjum, to rozumie siłę osób, które są, tych, którzy już odeszli. To jest również takie promieniowanie ciepła, miłości, dobra, które pozwala wyciszać się wewnętrznie i tak uczy pokory przez kontakt z osobami, które już odchodzą, które już odeszły. Przecież też trzeba powiedzieć, jak mówimy o statystykach, to w hospicjum dobrego Samarytanina pożegnaliśmy prawie 10 tysięcy ludzi przez czas jego funkcjonowania. Więc to jest grupa aniołów, które za nami orędują.
Trudna misja, ale jakże piękna i jakże potrzebna.
Tak, to prawda. I plany, dalsze plany, no, przygotowujemy możliwość jeszcze poszerzenia naszej aktywności, może również w nowej siedzibie, która jest planowana pod Lublinem. Są już takie plany, pewne również i takie wizualizacje architektoniczne i rozmowy, które są prowadzone. Mam nadzieję, że to w nie najdalszym czasie zostanie w jakiś sposób już sfinalizowane w tym etapie wstępnym.
I tu nasi słuchacze, którzy zawsze sercem odbierają z naszej anteny to, co niesie eter i fale eteru, gdyby zechcieli wejść na stronę internetową i pamiętać o was, także bardzo konkretnie są zaproszeni, więc proszę o przypomnienie adresu strony internetowej.
Strona internetowa jest bardzo prosta, hospicjum Dobry Samarytanin. Więc kiedy rzucimy hasło nawet i na YouTube, i na stronie internetowej ono jest, z niecierpliwością czekamy, kiedy będziemy mogli zaprosić ponownie naszych wolontariuszy, bo też hospicjum jest zamknięte na wszelkie te działania osób, które nie są w formie stosunku pracy w naszym hospicjum. I to też jest dla nas ból, że tych nie ma tych osób, nie ma tych, którzy rozpoczęli kurs kształcenia. Prawie 60 osób już byli w fazie końcowej.
Pamiętam nasze przedostatnie spotkanie.
Młodzi ludzie przecież oni tutaj byli w studium.
Tuż przed podpisaniem certyfikatów, prawda?
Dokładnie, tak. Więc jeszcze troszeczkę myślimy, że trochę czasu upłynie, zanim zakończymy te formy szkolenia i kiedy będziemy mogli cieszyć się ich obecnością w naszym hospicjum.
Ale bądźmy dobrej myśli.
Tak, jesteśmy. Bo
dopytują, dzwonią, wspierają. Nawet dwie czy trzy osoby z wolontariatu, już nie mogąc wytrzymać, poplewiło cały ogród naokoło.
Ciasto przynoszą nam upieczone w domu, zachęcając do tego, byśmy się dzielili ich dobrymi myślami, ich smakami. Także to bardzo ciekawe to są doświadczenia tej trudnej sytuacji.
I jednocześnie jakie piękne i wzruszające doświadczenia. Serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, pani Agnieszka Golec, pielęgniarka koordynująca, i ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, prezes hospicjum Dobrego Samarytanina. Dziś byli państwa i naszymi gośćmi.
Dziękuję.
Dobrej nocy.
Dziękujemy, dobranoc.
Dziękujemy za uwagę. Życzymy spokojnej nocy. Bogusław Wichrowski, realizujący dzisiejszą audycję, i Ewa Dadus.